Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani minister, kilka chwil temu w Radiu Zachód szef Platformy Grzegorz Schetyna mówił, że PiS idzie po samorządy, cytat, bo nie cierpi wszystkiego, co jest niezależne. Co pani na to?
No już nie wie, co mówi, albo o czym mówi. Grzegorz Schetyna, który przyjechał na konwencję wyborczą, a większość czasu poświęca Prawu i Sprawiedliwości. To znaczy, że traktuje nas bardzo poważnie, ale to, co mówi, to jest zupełnie nieodpowiedzialne i niepoważne. My nie koncentrujemy się na programie wyborczym koalicji czy Platformy Obywatelskiej. My wyraźnie przedstawiamy nasze gotowe propozycje. Mówimy o partnerskich relacjach z samorządem. Wiele naszych programów, również rządowych, było realizowanych i to dobrze przy współpracy z samorządem. I jakby przygotowujemy ofertę dalszej współpracy dla tych samorządów, które chcą też z rządem współpracować. Mówimy to wyraźnie, bo czasami różnie to też bywało. No ja myślę, że nikt tego poważnie nie traktuje.
Platforma nie może darować Prawo i Sprawiedliwości ostatnich słów premiera Morawieckiego w Lubuskiem o tym, że nie budowano mostów i dróg, i do tego też odnosił się Grzegorz Schetyna.
Ale Platforma nie musi nam niczego darować. Platforma alergicznie reaguje chyba na każde wystąpienie premiera Morawieckiego, na całą naszą kampanię. Myślę, że grunt pali im się pod nogami. To są takie pojękiwania w związku z tym, że chyba, mam nadzieję, ostatnie przyczółki władzy będą utracone.
Jeszcze jeden
to
cytat.
Nie jest, ja podkreślam, to nie jest poważne, to nie jest, to nie ma takiej wagi. To nie są słowa, które powinien na konwencji prezentować poważny lider ugrupowania, które niesie jakąś ofertę programową. Ja przyglądam się temu naprawdę z zażenowaniem.
Tylko z drugiej strony Platforma twierdzi, że my mówimy to, a Prawo i Sprawiedliwość na przykład wyciąga ciężkie działa w postaci tego, co mówił w Lubuskiem w Świebodzinie premier Mateusz Morawiecki. Ale jeszcze jeden cytat z Grzegorza Schetyny. Lider Platformy zapewnił podczas spotkania z mieszkańcami Lubuskiego w Gorzowie, że jego partia jest gwarantem utrzymania i poszerzenia programu 500+.
No wie pan co, no różne rzeczy już można opowiadać, ale na to nikt w Polsce nie da się nabrać. To jest kpina z inteligencji Polaków. Partia, która najpierw obśmiewała program, poniżała też Polaków, stawiała zarzuty o marnotrawienie, o błędne wykorzystywanie, o dezaktywizację kobiet, dzisiaj no, głosi takie farmazony. Naprawdę nikt się na to w Polsce nie da nabrać. Program jest programem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście dzisiaj wszyscy mówią o tym, że nikt tego programu nie zlikwiduje, ale jaką politykę społeczną ta ekipa już wcześniej prowadziła, to doskonale wiemy. To naprawdę to jest, ja nie wiem, pogarda dla zdrowego rozsądku, wiara w to, że ludzie dadzą się na wszystko nabrać, bo co, bo media pokażą, bo w telewizji powiedzą.
No. Pani minister, na chwilę zostaniemy przy 500+, bo sięgnąłem do badań, które przeprowadził portal money.pl i tam wynika z tego badania, że sporo osób chce, żeby jakby program 500+, żeby w programie 500+ obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. To jest jedna z takich propozycji. Jak się pani jako minister odnosi do tej propozycji?
My wprowadzaliśmy program mówiąc o tym, że to będzie świadczenie 500 zł. Zasada złotówka za złotówkę została wprowadzona w 2016 roku, jest zasadą obowiązującą, która powoduje, że wysokość świadczenia może zmaleć na przykład przy tych świadczeniach rodzinnych aktualnie obowiązujących do 20 zł na przykład. Tak? Czyli znowuż doprowadzimy do tego, że świadczenie będzie miało nie tak istotny wpływ na sytuację materialną rodziny. Więc no, raptem z 500 zł zrobi się nam 65 zł albo 78 zł albo, nie wiem, 21,70, bo to nie jest taki prosty mechanizm, jak nam się wydaje, złotówka mniej, tu złotówka więcej, tylko to jest przeliczenie co do groszy. To jest mechanizm biurokratycznie bardzo też skomplikowany.
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych też musi tutaj ten przemielić tę sprawę, ale to...
Także szliśmy z takim w zasadzie prostym też programem, w którym mówimy, O czym mam wrażenie, że czasami zapominamy. Od drugiego dziecka nie mamy kryterium dochodowego, więc tu żaden mechanizm nam do tego nie jest potrzebny. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka, czyli w przypadku rodzin, których sytuacja jest trudniejsza, ciągle mamy kryterium dochodowe, które jest najwyższym kryterium aktualnie w Polsce obowiązującym. Wyższym niż przy świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, nie mówiąc już o wysokości kryterium dochodowego w pomocy społecznej.
Wróćmy do wyborów, bo Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój pomysł na region lubuski. Pokazaliście liderów poszczególnych list. Pierwszy komentarz był taki, że no, chcecie walczyć o sejmik bardzo mocno, stąd mocne listy do sejmiku. Jaki jest realny w pani opinii cel na te wybory? Patrząc w sondaże, te, które są zupełnie inne od tych w kraju. Tak?
Ja myślę, że mamy naprawdę szansę zrobić bardzo dobry wynik w województwie lubuskim. Nasze listy są pełne liderów, naprawdę znanych, cenionych też osób, doświadczonych, ale też osób, które debiutują na tych listach. Ja myślę, że to jedne z najsilniejszych dotychczasowych list, jakie Prawo i Sprawiedliwość wystawiło w województwie lubuskim, a więc koncentrowaliśmy się głównie tu na listach do samorządu województwa, powiedziałabym nawet kosztem samorządu lokalnego. Tak?
No właśnie.
Mogliśmy te listy trochę inaczej ułożyć. Ale tu celem jest ten parlament regionalny. To
Marek
był
Surbacz,
nasz główny cel polityczny.
Obecny wiceszef sejmiku zapowiadał już dawno, dawno temu, że chciałby wrócić do Gorzowskiej Rady Miasta. Tymczasem będzie startował do sejmiku województwa lubuskiego ponownie. Trzeba było długo namawiać Marka Surbacza do zmiany decyzji. Czy to było takie polecenie partyjne?
Nie.
Masz wzmocnić
listę
i
to nie było polecenie polityczne. Marek Surmacz jest zaprawionym politykiem i mechanizmy polityczne doskonale rozumie i zna, więc była po prostu analiza szans i Marek jest lokomotywą na naszej liście tu gorzowskiej i myślę, że ta lista naprawdę jest bardzo dobrą listą. Przypomnę, Marek Surmacz, Elżbieta Płonka, Leszek Gajda,
tutaj na północy.
Dziduch i ostatni na liście Ireneusz Madej, naprawdę plus jeszcze silne, mocne reprezentacje kobiece, bo to jest Zofia Dajczak i Ewa Rawa. Jest naprawdę bardzo dobra lista. Myślę, że tu będą trzy mandaty.
A trzy mandaty z północy, tak?
Chciałabym.
A jeśli chodzi o Gorzów, po ostatnich wyborach 5 mandatów, a teraz ile może być?
Razy 2 co najmniej.
10.
Nie więcej. Nie, oczywiście my kolejne wybory kończyliśmy z taką liczbą 5 radnych. To było coś, co pokazywało, że nie mogliśmy przełamać pewnego takiego szklanego sufitu tej ilości radnych. Radnych, którzy byli bardzo cenieni za kompetencje, doświadczenia. Zawsze zbieraliśmy wysokie oceny działalności naszego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ale teraz powiedzieliśmy, musi nastąpić też trochę zmiana pokoleniowa. Szereg doświadczonych radnych wykonuje inne zadania swoje zawodowe, więc myślę, że też przy tym poparciu, przy tej aktywności radnych Prawa i Sprawiedliwości, przy tym wsparciu też, jakie ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości miało miasto, tak, myślę, że będzie to zdecydowanie lepszy wynik. Taki plan minimum to jest 10 mandatów.
Zaskoczyło panią to, że pojawiła się grupa osób związana z poprzednim prezydentem Tadeuszem Jędrzejczakiem, byli pracownicy gorzowskiego magistratu, którzy też startują, też chcą być radni.
Utrata wpływów, stanowisk pewnie jest zawsze bardzo bolesna i część tych ludzi chce wrócić do samorządu. No taka jest demokracja. Nie jest to zawsze łatwe, bo te osoby trochę zniknęły z tej przestrzeni publicznej. Trochę trzeba odświeżyć nazwiska, ale ja nie mam nic przeciwko temu. Wnoszą jakiś kapitał doświadczeń, zobaczymy. Ale to, mogę powiedzieć otwarcie, ale to już było. To już były osoby, które funkcjonowały w mieście, które zostały ocenione i wypadły z tej swojej roli, więc powrót na pewno nie będzie Łatwy.
Rozpoczął się rok szkolny. Jak przebiega realizacja programu Dobry Start?
Od samego początku ten Dobry Start dobrze był realizowany. Jeżeli chodzi o złożenie wniosków, to dzisiaj tych wniosków mamy złożonych blisko 3 miliony, a dokładnie 2 miliony 979 tysięcy.
Czy pani opinii maksimum zostanie osiągnięte?
Maksimum to jest 3 miliony 400 tysięcy rodzin. Ja mówię o danych z 14 września. To są takie świeżutkie dane, ale pamiętajmy jeszcze o tym, że te wnioski można składać do 30 listopada, do końca listopada, ale też wiemy, że w badaniach rodzice mówili, że około 10% rodzin zrezygnuje z złożenia tego wniosku, bo ta być może nie chcą składać.
Właśnie zastanawiam się, jaki jest powód.
Jeżeli ktoś ma bardzo dobrą sytuację materialną albo nie chce skorzystać z tego programu, to tak, może też część osób jeszcze nie wie, ale tak czy owak mamy 3 miliony wniosków na 14 września, to jest naprawdę bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o zbieranie wniosków. I to, co dalej cieszy, większość, bo ponad połowa, 51% wniosków została złożona elektronicznie za pośrednictwem udostępnionych kanałów online, a więc ministerialnego, bankowości elektronicznej. I to jest ważne, i ile gminy wypłaciły tych środków, a więc ponad 1 miliard złotych już trafił do polskich rodzin. To jest średnio ponad 72,5% wszystkich uprawnionych. W lubuskim to jest 70,3%, więc jesteśmy na takim trochę niższym niż średni krajowy i składanie wniosków też u nas idzie zupełnie nieźle. Natomiast to, co cieszy, że gminy jednak na bieżąco wypłacają. Nie ma tu żadnej zwłoki w wypłatach tych środków. I do tego terminu, o którym mówię, do 14 września wypłacono 300 zł tej wyprawki szkolnej dla ponad 3 miliony 360 tysięcy dzieci. Te 100% to jest 4 miliony 600, ale być może nie wszyscy rzeczywiście z tego skorzystają, ale poczekamy jeszcze.
Program Sportowa Polska. Zauważono potrzeby tutaj na północy lubuskiego z tych pieniędzy. Część środków dostanie Santok, właściwie Anczewo, na budowę sali gimnastycznej. Tam w tamtejszej szkole jest to naprawdę potrzebne, bo dzieci ćwiczą na korytarzu w zimę. Natomiast też dostanie Kostrzyn na krytą pływalnię.
Tak, moja współpraca z ministrem Bańką nie tylko ze względu na sympatię sportową jest też bliska, ale też na współpracę międzyresortową, bo chociażby otwarte strefy aktywności, czy polityka senioralna, czyli to jest to wszystko, gdzie zazębiają się też nasze wspólne działania i o tych potrzebach lubuskich też z ministrem Bańką bardzo często rozmawiam. Rzeczywiście Kostrzyn aplikował o budowę, ale też podkreślam, pierwszej pełnowymiarowej krytej pływalni na terenie powiatu, a więc to był taki priorytet programu i kwotę, którą otrzymał 5 milionów 600, ponad 600, prawie 700 tysięcy złotych, to jest niemała kwota i niemałe wsparcie dla samorządu. No i gmina Santok, no budowa sali gimnastycznej jest już absolutnie takim priorytetem. To nie te czasy, żeby szkoły funkcjonowały bez takich warunków stwarzających możliwości realizacji programu z wychowania fizycznego. 574 tysiące to jest istotne wsparcie dla budowy sali gimnastycznej w Janczewie. Bardzo też staraliśmy się, żeby tego typu inwestycja nie przegrała w starciu z innymi rywalizującymi też ośrodki budżetowe.
Czas niestety nam się skończył rozmowy. Dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska była państwa i moim gościem.
Dziękuję, miłego dnia.